każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Kwadrans po godzinie 12. Witamy serdecznie, a ze mną przy telefonach radni Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Witam panie radny.
Halo, halo,
czy
panie
Łukasz Mejza jest z nami?
O, słyszę.
To nie wiem, czy ja to wina, czy moja, czy po pana stronie są jakieś problemy, ale mam nadzieję, że za chwilę te problemy zażegnamy. Jest jeszcze z nami Mirosław Marcinkiewicz, wiceszef Sejmiku, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy od najważniejszej rzeczy, bo koronawirus nie odpuszcza, chociaż te liczby są na szczęście coraz mniejsze. Dzisiaj udało mi się porozmawiać z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, i wskazywał na to, że te obostrzenia na szczęście zaczęły działać, ale wskazywał na to, żebyśmy się jeszcze pilnowali. Tymczasem w województwie lubuskim powstaje tymczasowy szpital w Zielonej Górze, cały czas działa i walczy z COVID. Szpital w Gorzowie i szpitale także powiatowe, między innymi na północy województwa lubuskiego. Jak panowie oceniają, bo usłyszeliśmy informację taką, że szpital tymczasowy w Zielonej Górze ma być szybciej otwarty, szybciej ma funkcjonować. I jak panowie oceniają tę informację oraz współpracę na tej płaszczyźnie Urzędu Wojewódzkiego z Urzędem Marszałkowskim? Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, panie redaktorze, tak bardzo bym się nie cieszył z tych ilości, bo patrzmy, że jednak codziennie tych nowych zachorowań, no według tego danych, które są nam podawane.
Panie radny, ja się absolutnie nie cieszę, ja tylko mówię, że dobrze, że już nie ma 25, a 16,
tak,
bo to jednak jest dobra
panie
informacja.
Strasznie duża, okropnie duża ilość śmierci, która jest odnotowywana, no 500-600 osób dziennie, to jest jednak bardzo dużo i to mnie bardzo niepokoi, bo być może właśnie raz to jest efekt oczywiście tych ogromnych ilości zachorowań, które były, ale też jednak no, być może ten wirus jest na tyle zjadliwy, że mamy z tym wielki kłopot. Stąd musimy być przygotowani na wszystko, a zmierzam tutaj do tej części pytania, które pan zadał dotyczące szpitala tymczasowego. No ja przypomnę tylko, że to na sesji nadzwyczajnej Sejmiku pod koniec sierpnia 27, bo wtedy to się odbywało. Między innymi przyjęliśmy stanowisko. Niestety nie było to przyjęte głosami wszystkich radnych, ale to tam wskazaliśmy, że w sytuacji zagrożenia, kiedy będziemy musieli szykować się na dużo gorszą sytuację, warto być może wykorzystać między innymi właśnie nowo budowany obiekt.
No ale to już jest...
dziecka.
To już było, a...
Panie redaktorze, to zostało podjęte. Ja to mówię w pozytywnym znaczeniu tego słowa. No, potrzebny jest pewnie, tak myślę, szpital na wypadek tego, że nastąpi jednak jakiś wzrost zachorowań, oby tak nie było, ale musimy być na to przygotowani. I stąd działania, które w tej chwili obserwujemy. Można było ten obiekt wykończyć dużo szybciej, bo to było planowane w przyszłym roku. I w tej chwili no, zyskamy 100, bodaj 70 łóżek, które będą mogły być wykorzystane, jak będzie taka potrzeba.
Łukasz Mejza.
Od władzy wymaga się przezorności. Mówi się, że przezorny zawsze jest ubezpieczony, dlatego ja też przestrzegam teraz przed kurooptymizmem i uważam, że to jest właśnie ten czas, kiedy ta ilość zachorowań jest nieco mniejsza niż jeszcze w ostatnich tygodniach. Właśnie ten czas powinniśmy wykorzystywać na przygotowanie się, bo być może koronawirus uderzy jeszcze ze zdwojoną siłą. Dlatego bardzo fajnie, że powstają dodatkowe obiekty, że powstają dodatkowe miejsca, że pojawiają się respiratory. To jest oczywiście bardzo ważne zabezpieczenie na te nieco trudniejsze czasy. Dlatego mnie osobiście cieszy to, że w końcu doszło do tej współpracy pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Marszałkowskim, bo na początku pandemii mieliśmy jakieś dantejskie sceny, chociażby z panią marszałek, która na pierwszej konferencji zaczęła krytykować wojewodę. Nie rozumiem dlaczego i uważam, że było to zupełnie niepotrzebne, dlatego może taka szorstka przyjaźń, czy wręcz stan wojenny pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Marszałkowskim trwał. Na szczęście się zakończył. Mam nadzieję, że zakończył się trwale, dlatego że województwo tego potrzebuje. Województwo potrzebuje współpracy. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie, w związku z tym wszystkie ręce muszą być na pokładzie i wszystkie ręce na tym pokładzie muszą wiosłować w jedną stronę. Dlatego to jest działanie, którego województwo, którego jego mieszkańcy potrzebują, aczkolwiek uważam, że te 170 covidowych łóżek okaże się już za chwilę niewystarczające. Dlatego cieszy mnie, że pojawiają się takie pomysły, jak chociażby pomysł prezydenta Janusza Kubickiego o tym, żeby poliklinikę, która przecież jest przystosowana medycznie, wykorzystywać do tego, aby zwiększać tam ilość łóżek tlenowych. To są bardzo fajne pomysły i to są pomysły, na które my wszyscy musimy być jako samorządowcy wyczuleni. I to niezależnie od tego, jaki stopień, jaki szczebel tego samorządu reprezentujemy. W związku z tym jeszcze raz powtórzę, wszystkie ręce na pokład i musimy wiosłować jako województwo w jedną stronę, dlatego że teraz, owszem, jest trochę lepiej, ale za chwilę może przyjść znowu ten gorszy czas, czyli ta liczba zachorowań znowu może być rekordowa. W związku z tym my na ten czas musimy być bardzo dobrze przygotowani.
Padł pomysł polikliniki. Mirosław Marcinkiewicz, panie wiceprzewodniczący, jak pan patrzy na ten pomysł zwiększania miejsc łóżek covidowych? Bo patrząc na dane Urzędu Wojewódzkiego, to jeszcze mamy zapas, bo tam jest około 1100 łóżek, 700 jest zajętych, więc ten zapas jest. Póki co. Ale pan był zwolennikiem takiego rozwiązania, o którym przed chwilą radny Łukasz Mejza mówił, czy na przykład, bo też tego się doczytałem, w grę wchodzi Szpital Matki i Dziecka, kolejne pomieszczenia?
To znaczy, panie redaktorze, ilości, które musimy przewidzieć na wypadek dużo gorszy niż w tej chwili, no muszą wynikać z pewnych symulacji, które mam nadzieję, że wykonują jakiś zespół epidemiologów, zakaźników, statystyków, bo na podstawie takich jakichś właśnie projekcji można podejmować decyzje. Na dzisiaj z tych ilości, które właśnie są prezentowane, ilości łóżek do dyspozycji w naszym województwie, plus właśnie ten nowy szpital tymczasowy w Zielonej Górze, wydaje się, że na ten moment jesteśmy zabezpieczeni właśnie z odpowiednią taką górką. Co do jakby dalszych szpitali, no znowu, tu potrzebne jest spojrzenie na całe nasze województwo, by też nie w jednym miejscu być może koncentrować tylko i wyłącznie, ale w różnych miejscach naszego województwa, no bo tak logistycznie może się okazać, żeby potrzebne po to, żeby pacjenci no, szybciej, sprawniej docierali i była udzielana im pomoc. Ale też oczywiście, że te pomieszczenia, które będą w tej chwili wolne, stały, będą czekały w Centrum Matki i Dziecka, być może będzie potrzeba, gdy będzie taka potrzeba, będzie można powiększyć te ilości dotychczasowe. Tu powinien się wypowiedzieć pan dyrektor szpitala, Marek Działoszyński, który dokładnie wie, jak to w tej chwili wygląda. Szukajmy rozwiązań praktycznych i rozwiązań, które nie będą bardzo, bardzo drogie.
Idziemy dalej.
I na jedno, i na drugie musimy patrzeć.
Idziemy dalej, bo tematów mamy dzisiaj kilka i bardzo ważnych również, bo budżet regionu na 2020 rok to bardzo ważny temat z punktu widzenia mieszkańców, którzy czekają też na pewne inwestycje, tego jak będą te nasze pieniądze w województwie lubuskim na szczeblu zarządu regionu wydawane. Czy panowie, jak oceniacie w ogóle ten projekt, który pewnie już dostaliście? Bo ponad 500 milionów złotych. Jest kilka planów inwestycyjnych. Łukasz Mejza.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o budżet, to my jesteśmy w trakcie bardzo intensywnej analizy, ponieważ no jest to niezwykle obszerny dokument, w związku z tym musimy przeanalizować go na forum klubu bezpartyjni samorządowcy, zarówno pod kątem tego, jak ten budżet będzie korzystny dla naszego województwa, w którym miejscu będziemy za rok po wykonaniu tego budżetu, ale również i pod kątem tych pomysłów, z którymi zgłosili się do nas nasi mieszkańcy. No bo przypomnę, to my jako radni mamy reprezentować mieszkańców. Przyzwyczailiśmy się do tego, że większość radnych reprezentuje partię, ale tak naprawdę my jesteśmy wybierani przez mieszkańców i ich interesy mamy realizować. W związku z tym otrzymaliśmy niestety dość późno odpowiedź na to, które z naszych wniosków zostały zaklasyfikowane do budżetu. No i tutaj niestety, ale nie jesteśmy z tego zadowoleni ze względu na to, że mieszkańcy zgłosili się do nas z konkretnymi propozycjami, z konkretnymi pomysłami. Które chociażby nie znalazły miejsca w budżecie. Nie znaleziono dla nich miejsca w budżecie. No, zgłosiliśmy 22 poprawki.
I Łukasz Mejza teraz chyba nam zerwało połączenie. Halo, halo? Nie słyszymy się niestety. Łukasz Mejza dokończy, mam nadzieję, za chwilę swoją wypowiedź. Mirosław Marcinkiewicz.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no budżet na przyszły rok. Po pierwsze, po stronie przychodowej, dochodowej, no jest mniejsze o 10 milionów. To na razie to są takie szacunki, bo to, co w tej chwili wiemy. Po stronie wydatkowej, no trochę więcej. Tam jest na tym etapie mniejszy około 50 milionów, ale też uspokajam wszystkich, że ten budżet rośnie również w trakcie roku. Wszystkie podstawowe funkcje, które najpierw musimy zabezpieczyć, są zabezpieczone. To są wszystkie placówki wojewódzkie, placówki kultury, placówki medyczne, niektóre szkoły. Tu w pełni jest to zabezpieczone. Sporo pieniędzy jak zwykle pochłaniać będą dopłaty do biletów autobusowych. Tam jest przeszło 22 miliony. Bardzo, ale to bardzo dużo wydajemy na kolej. Będzie nas to kosztowało, no, na razie jest przyjęte około 78 milionów, proszę państwa. Tyle kosztują nasze przewozy regionalne. Tam stawki też wzrosły i to wcale nie mało, jeżeli chodzi o te wozokilometry, które są liczone przy rozliczaniu się z Polregio. Ale te środki również są zabezpieczone. Staramy się, żeby główne inwestycje, które są w naszym województwie, szczególnie na drogach wojewódzkich, były kontynuowane. Tam jest też ponad 70 milionów złotych na te inwestycje. Kontynuowane są te, które już trwają. Droga wojewódzka w okolicach Torzymia 158, droga wojewódzka Drezdenko-Gorzów. No, duża inwestycja, czyli most w Milsku, więc te podstawowe rzeczy są zabezpieczone. Zabezpieczone są różne te ważne rzeczy. Stypendia dla lekarzy, stypendia dla pielęgniarek. Będzie budżet obywatelski i dla młodych, i dla seniorów. Będą programy profilaktyczne w zakresie zdrowia realizowane, więc muszę powiedzieć, że ten budżet wygląda trochę lepiej niż jakby wcześniej zakładałem, jeżeli chodzi szczególnie o stronę dochodową, o to, co będziemy dysponowali.
I pan radny Łukasz Mejza, bo... proszę, ostatnie zdanie.
Wypowiedzi pana Mejzy. Wszelkich wniosków, różnego rodzaju wniosków z klubów radnych, z gmin, jak dobrze pamiętam, było nawet nieco ponad 600 i w takiej sytuacji to oczywiście, że trudno, żeby one wszystkie znalazły się w budżecie, ale muszę powiedzieć, że sporo dobrych propozycji, konkretnych propozycji zostało w tym budżecie umieszczone.
To swoje zdanie dokończy Łukasz Mejza.
To znaczy ad vocem, to jest sejmik samorządowy. To jest sejmik, który tworzą radni województwa lubuskiego, a nie tworzy jedna czy druga partia. A niestety mam wrażenie, że radni chociażby Koalicji Obywatelskiej zbyt politycznie podeszli do tego budżetu, zbyt politycznie podszedł zarząd województwa lubuskiego, dlatego wiele dobrych propozycji innych klubów po prostu nie zostało uwzględnionych, a my również reprezentujemy mieszkańców. I to ogromne ilości mieszkańców województwa lubuskiego zaufały nam w wyborach i tak naprawdę ci mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości realizacji ważnych dla nich inwestycji. Z ich punktu widzenia można powiedzieć wręcz kluczowych. Większość naszych propozycji, nie dostaliśmy jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale chociażby te dotyczące spraw wyższy kolejowych została odrzucona. A to są najważniejsze dla mieszkańców sprawy. Dlatego nie mogę zrozumieć, dlaczego na tak ważne inwestycje nie znajdują się pieniądze, a znajdują się chociażby na Lubuskie Centrum Informacyjne, czyli tubę propagandową pani marszałek i zarządu województwa. No moim zdaniem coś w tym kierunku powinno iść województwo.
I bardzo ucieka nam pan Łukasz Mejza, mamy problemy z połączeniem, właściwie z jego jakością. Panowie, na koniec proszę jak najkrócej, po jednym zdaniu, bo to zostało już powiedziane, a propos połączeń kolejowych i rozwoju tych połączeń kolejowych, mówimy tutaj o dużych pieniądzach dotyczących dalszego rozwoju oferty przewozowej dla mieszkańców. Z punktu widzenia tych małych miejscowości to są bardzo ważne sprawy, bo komunikacyjne.
Dlatego, że to nie jest budżet.
Panie radny, praktycznie pana nie słyszymy, więc i pan chyba nas także. Więc ja proponuję jeszcze raz się połączyć z panem Łukaszem, a jedno zdanie poproszę komentarza od Mirosława Marcinkiewicza.
Panie redaktorze, no staramy się uwzględnić wszystkie rzeczy, które są potrzebne, szczególnie te dotyczące komunikacji, tak. Zgłoszonych jest kilka projektów, ale to do rządowego programu odnowy w ogóle transportu kolejowego. Te rzeczy zostały wstępnie przyjęte, taką mam informację i muszę państwu powiedzieć, że w budżecie, nie bezpośrednio w budżecie wojewódzkim, ale w wieloletniej prognozie finansowej przyjęliśmy spore kwoty środków finansowych na inwestycje, które ewentualnie będą dopiero wykonane. Taka jest procedura i takie jest wymaganie, żeby odtworzyć niektóre linie, żeby zwiększyć ilości połączeń, nawet jeżeli stanie się to w roku przyszłym, czy w kolejnym jeszcze, my musimy już dzisiaj to uwzględnić w wieloletniej prognozie finansowej i zapisać to w odpowiednich latach.
I bardzo dobrze, że to jest uwzględnione.
Zostało to zrobione, panujemy nad tym, bo pracujemy właśnie dla nas wszystkich, dla mieszkańców.
Łukasz Mejza, bezpartyjni samorządowcy. Słyszę, że chyba pan jedzie, także często pan nam w cudzysłowie i nie w cudzysłowie ucieka. Pytałem o rozwój połączeń kolejowych w regionie, bo to też jest temat, który pojawił się i na sesji, i jest w budżecie, i to są ogromne miliony, a przecież chodzi o połączenia mniejszych miejscowości, miast, kluczowe dla tych mieszkańców. Wchodzi jeszcze w grę oczywiście projekt, czy też program Kolej Plus. Jak pan ocenia, proszę bardzo krótko, czy uda się tę ofertę dla mieszkańców poszerzyć i czy to będzie jeden z priorytetów na najbliższe miesiące i lata?
Panie redaktorze, nie powinniśmy zadawać pytania, czy uda się poszerzyć, tylko powinniśmy zastanowić się, jak poszerzyć. Bo oczywiście rozwój kolei w województwie lubuskim jest niezwykle ważny, dlatego że bardzo często ta kolej jest jedynym oknem na świat. Więc jak najbardziej musimy tę ofertę poszerzać. Ja się bardzo cieszę z tego, że chociażby inwestycja, o którą walczę od samego początku, od kiedy jestem w sejmiku województwa, czyli ten słynny szynowóz z Zielonej Góry przez Krosno Odrzańskie do Gubina, dalej do granicy z Niemcami, może zostać uruchomiony. W końcu jest szansa po wielu latach boju na realizację tego postulatu, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Natomiast te potrzeby związane z koleją w województwie lubuskim są zdecydowanie bardziej rozbudowane i my musimy o tym pamiętać. Transport kolejowy jest transportem zdecydowanie bardziej ekologicznym, aniżeli transport samochodowy. Jest transportem bardzo często szybszym, jeżeli tutaj logistyka jest na odpowiednim poziomie i wygodniejszym. W związku z tym kolej, jeśli chodzi o komunikację, powinna być jednym z priorytetów województwa lubuskiego. I... Cieszę się, że coś w tej sprawie się rusza, natomiast tempo tych zmian oczywiście in plus, nie jest satysfakcjonujące. Zdecydowanie trzeba przyspieszyć.
Dziękuję za rozmowę. Stawiamy tutaj kropkę. Radny Łukasz Mejza, bezpartyjni samorządowcy.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Życzę panu i naszym słuchaczom przyjemnego weekendu.
I my życzymy dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Przepraszam, Mirosław Marcinkiewicz, wiceszef Sejmiku Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim. Dużo zdrowia.
Dziękujemy bardzo. Stawiamy kropkę. Chwila przerwy i za chwilę kolejni goście, kolejni radni. To jest audycja Samorządne Lubuskie. Marcin Sasin, wracamy po przerwie. Audycję realizuje Marcin Kosiński. Kolejni goście z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Lubuskiego, Kazimierz Łatwiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie.
Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje radny Zbigniew Kołodziej. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Skończyliśmy na kolei, to zacznijmy drugą część od kolei, bo to jest temat bardzo ważny i drogi, bo przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie to 55,5 miliona złotych w budżecie województwa w 2021 roku, o ile pamięć mnie nie myli, to jest ponad 73 miliony złotych, między innymi na dalszy rozwój właśnie oferty przewozowej dla mieszkańców. Informowaliśmy oczywiście na antenie Radia Zachód o programie Kolej Plus i kolejnych wnioskach dotyczących lubuskiej kolei. PKP zakończyło ocenę tych wniosków. Teraz duża rola po stronie samorządu województwa. No właśnie, panowie, czego mogą spodziewać się mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać, korzystają z kolei, także z Polregio, z połączeń? Na co mogą liczyć? Kazimierz Łatwiński.
Teraz przede wszystkim z naszych 8 wojewódzkich projektów, aż 7 zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Więc mieszkańcy mogą liczyć na to, że zostaną wykonane koncepcje dla rewitalizacji, modernizacji, remontów tych linii kolejowych w całym województwie, które zostały zakwalifikowane do etapu drugiego. Więc w ciągu 2 lat powinniśmy uzyskać już szczegółową informację, jaki powinien być zakres remontów, żeby przywrócić komunikację pasażerską na danej linii i no oczywiście ile to będzie kosztować.
O jakich liniach mówimy? Bo słuchają nas mieszkańcy, między innymi tych miejscowości, i chciałbym, żeby dowiedzieli się, że niedługo gdzieś tam na horyzoncie jest inwestycja kolejowa w ich rejonie planowana.
One są w całym województwie, bo i tak patrząc od południa, no to mamy odcinek linii numer 14 z Żagania do Szprotawy, mamy odcinek linii do Zlubska, łączący z linią kolejową Zielona Góra-Żary, mamy linię kolejową na 358 na odcinku Czerwieńsk, Krosnodrzańskie, Gubin, granica państwa. Mamy linię 364 między Rzepin. Mamy linię łączącą Skwierzynę z Międzychodem. Mamy linię łączącą Międzyrzec z Międzychodem. I mamy, też ciekawa taka propozycja, mamy linię kolejową Gorzów Wielkopolski Myślibórz, gdzie jakby trzeba będzie odtworzyć też linię częściowo już rozebraną, tak? No oczywiście to jest korytarz z Gorzowa do Szczecina, ta linia z Czerwieńska do Guben, to do Gubina, to tak naprawdę to też może być to połączenie Zielonej Góry z miastem partnerskim Kotbus. Także linia kolejowa, która łączy Skwierzynę z Międzychodem, no to jest korytarz z kolei dodatkowy, alternatywny z Gorzowa Wielkopolskiego do Poznania. Więc tutaj jest szansa, że otworzą nam się takie dobre korytarze komunikacyjne, z których nie tylko mieszkańcy tych miejscowości będą korzystać. Oczywiście chciałem zwrócić uwagę, że teraz bardzo ważne jest, żeby w taki odpowiedzialny sposób wycenić te modernizacje, żeby wiemy, no, kto mógłby nam pomóc w tym, żeby ich, tych modernizacji nie przeszacować, bo jeśli będziemy chcieli budować linie, które, no nie wiem, będą służyły jakimś gigantycznym prędkościom, no to po prostu nie starczy nam pieniędzy. Natomiast jeżeli zrobimy to w taki sposób, że będzie dobra linia, wszystko z dobrą prędkością, ale bez jakby przesady, tak żeby umożliwić ten ruch, to myślę, że jest szansa, że damy radę to sfinansować, ten wkład własny przez województwo, bo to jest 15%.
15%, ale to zobaczymy, jakie to będą ogólne koszty.
Reszta w programie Kolej Plus to są pieniądze rządowe, około 6 miliardów, a ten dodatkowy miliard to będą wkłady własne województw. No,
Zbigniew też Kołodziej.
Możliwe były tam wnioski od innych samorządów, ale u nas województwo składało te wnioski.
No właśnie za chwilę porozmawiamy jeszcze, czy jak to wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi i były pieniądze. Zbigniew Kołodziej.
No z mojej strony tu, jeśli chodzi o budżet, nawet na ten rok 2021 widzę wyraźny wzrost kosztów związanych z połączeniami kolejowymi na terenie województwa. Dosyć duży, bo przedtem było około tam 40 kilku milionów, w tej chwili ponad 70 i tak nawet ostatnia rozmowa z panią marszałek, że te koszty mogą być jeszcze większe niż tutaj są w budżecie. Tutaj problem na pewno jest z kosztami. To, co wspomniał radny Łatwiński, wiem, że było na sejmiku stanowisko przygotowane przez Komisję Gospodarki z radnym Potęgą, a tutaj duże rzeczy zaproponował właśnie radny Łatwiński, który jakby patrząc, obserwując sejmik, jeśli chodzi o koleje, to chyba jest najbardziej zaangażowanym radnym, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji i tych połączeń kolejowych, które tutaj na województwie lubuskim mogą za jakiś czas zaistnieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo często jest tak, że zapisane propozycje w pewnym momencie na papierze można wszystko wprowadzić. Jeżeli przychodzi do kosztów, może się okazać, że na wszystko nie starczy i trzeba będzie wybierać tak zwane zadania priorytetowe, na które będzie można te środki przeznaczyć. I tu zacznie być problem, bo jeżeli nawet, tak jak tutaj radny wspomniał, z 8 wniosków 7 jest pozytywnych, a później okaże się, że ten środki finansowe mogą starczyć na 4 z budżetu województwa i dalej będą procedowane, no to kłopot, co to wybrać, co to ważniejsze, bo dla każdego mieszkańca, który mieszka w danym okręgu czy w danej miejscowości, no każdy by chciał, aby ta kolej była koło niego, że te pociągi, aby znowu ujrzały światło dzienne i funkcjonowały. Z drugiej strony też jest obawa przy wznowienie linii połączeń kolejowych przełoży się na zainteresowanie mieszkańców, bo z jednej strony chcemy dla mieszkańców udostępnić możliwość połączeń, a z drugiej strony okazuje się, że patrząc nawet na przemieszczanie się mieszkańców pociągami, że niektóre linie kolejowe, czy które są połączenia, no w pociągach większość przewozi się powietrze, a nie mieszkańców. Tu coś trzeba byłoby zrobić, żeby jednak udało się tych mieszkańców zainteresować, jeżeli już będzie inwestycja wykonana, aby z tej inwestycji skorzystali, no bo też nie do końca jest sens realizacji inwestycji na kilkanaście milionów, a później okazuje się, że oprócz inwestycji, no, wiatr hula po pociągach, które w tym momencie przejeżdżają na poszczególnych odcinkach.
No, to jest...
Jako Urząd Marszałkowski na pewno chcemy zwiększać ilość połączeń, tylko że wiadomo, to się wszystko wiąże z tym, że coraz więcej środków musimy znaleźć w budżecie, aby to zrekompensować, bo przewozy kolejowe nie są działalnością dochodową, tylko dosyć dużo deficytową, które trzeba znaleźć środki finansowe.
No o zainteresowanie daną linią trzeba pytać, przynajmniej trzeba rozmawiać i to też jest zawsze problem, bo nie wiem, czy panowie się zgodzą, ale mamy przykład Gorzowa i połączenia z Krzyżem dalej na, w kierunku Poznania. To jest bardzo licznie przez mieszkańców uczęszczany odcinek, a dalej bez elektryfikacji, więc a ta elektryfikacja wiele by zmieniła, chociaż w tej sprawie się wiele już z tego, co słyszymy, robi, ale trzeba w końcu to wykonać. Kazimierz Szostyński, panie radny, bo ja chciałem zapytać, mamy te 7 projektów. Między innymi Gorzów-Myślibórz, Skwierzyna-Międzychód, Międzyrzecz-Wierzbno, tutaj bardzo miejscowości, na przykład Jasień, Bieszków się ucieszą, jeżeli dojdzie to do realizacji, bo tam powstaną na przykład przystanki, w peron w Żaganiu, bo to też jest bardzo ważna sprawa i to odbudowa, więc to są bardzo ważne rzeczy. I teraz co? Samorząd województwa musi opracować wstępne plany poszczególnych inwestycji, tak?
Tak, opracować takie koncepcje, które no, będą takim uproszczonym, może będą takimi uproszczonymi studiami wykonalności, więc to też jest plus tego programu, że nawet jeżeli okaże się, że no nie udało się jakiejś linii włączyć, na przykład linii Gorzów-Szczecin do tego programu, ale przecież ta linia ma takie walory jako element obwodnicy zachodniej Polski, tak, takiej magistrali zachodniej Polski kolejowej, że ona tak naprawdę powinna być finansowana z funduszy centralnych i w tym kierunku też powinny iść nasze działania. Już pewne kroki będziemy podejmować, żeby część inwestycji, które na razie są przygotowywane jako regionalne, znalazły finansowanie centralne. I jeżeli się ma dobrą koncepcję, w sensie takim, że dana linia nie jest tylko połączeniem Gorzów-Myślibórz, tak, ale jest to ciąg komunikacyjny z Wrocławia przez Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski do Szczecina bezpośrednio, tak, to zupełnie inaczej to w centrali wygląda, więc tutaj trzeba jakby argumentacją przekonywać, że będą duże korzyści z budowy takich linii, powiedzmy, dla mieszkańców no, całego dużego obszaru Polski Zachodniej, a nie tylko, tak jak w programie Kolej Plus, no tam dla, powiedzmy, jednej czy dwóch miejscowości, tak? Więc oczywiście teraz wszystkie te projekty są analizowane do programu Kolej Plus, ale jeszcze będzie regionalny program operacyjny. Część być może z tych projektów w programie Kolej Plus przejdzie do finansowania z RPO, więc być może jakieś projekty będą jeszcze z innych funduszy finansowane. Więc tutaj, jeśli chodzi o frekwencję, jaka jest frekwencja w pociągach, to właśnie zależy też od oferty. Jeżeli jest dobry czas przejazdu, jeżeli dobry tabor jest, to no co najmniej od 6 lat ta frekwencja na polskich kolejach dynamicznie wzrastała. No nie patrzę teraz na okres covidowy, tak, ale dynamika była dobra, ale żeby tak było, to muszą być też dobrze zorganizowane, tak jak na przykład to się dzieje w innych krajach, w Szwajcarii czy w Niemczech, dowozy autobusowe, tak? I tu jest wielka rola przewoźników autobusowych i oni też powinni korzystać z dotacji, ale wszyscy na tym skorzystają. Bo jeżeli ktoś wysiądzie z pociągu w Lubsku, ale do kolejnej miejscowości będzie mógł dojechać autobusem, no to wtedy ci pasażerowie będą korzystać, prawda?
To i będzie to
przykład, to dotyczy wszystkich tych miejscowości objętych tym i innymi programami.
I będzie to oczywiście prostsze korzystanie. Czytam ze strony Urzędu Marszałkowskiego, że 12 miesięcy ma urząd na przygotowanie odpowiednich tutaj dokumentów. Więc czekamy. Kolejny temat. Czas nam się kurczy niestety, więc proszę panów o szybką odpowiedź. Budżet. Budżet województwa. Jak ocenia go Polskie Stronnictwo Ludowe? Które no, współtworzyło budżet, ale czy, bo słyszeliśmy różne oceny na temat tego zestawienia przyszłorocznego budżetu, a jak ocenia go Zbigniew Kołodziej?
No, z naszego punktu widzenia jako Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest prowizorium budżetowe, nad którym jeszcze będą dyskutowały komisje i u nas w klubie też jeszcze będą dyskusje dalej, bo część propozycji, które zostały ujęte, na pewno nas zadowalają, ale to nie jest wszystko, na co liczyliśmy w budżecie. Jakieś poprawki czy korekty na pewno będą jeszcze następowały, bo tych wniosków, tak, tutaj miałem okazję parę minut wcześniej wysłuchać rozmówców wcześniejszych, końcówkę wypowiedzi. No, uwagi są, że tych wniosków było bardzo dużo. Wiadomo, nie ma możliwości wszystkiego, żeby było w budżecie wszystkie wnioski, ale te najważniejsze rzeczy powinny być. Z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, my tutaj zakładamy czy wnioskujemy niektóre nieduże środki na zasadzie współpracy z samorządami, z stowarzyszeniami, żeby tu można było wspomagać działalność, zwłaszcza na terenie wiejskim. I myślę, że tutaj ten kierunek nasz jest dobrym kierunkiem, bo czasami w niektórych momentach wsparcie finansowe w wypadku stowarzyszeń 10 tysięcy jest lepiej przyjmowane niż w niektórych samorządach, zwłaszcza dużych, którzy dostają 2 miliony i nie do końca są zadowoleni, że tylko tyle dostali. Dlatego tutaj dysproporcje czasami są bardzo różne. Na pewno jakieś tu jeszcze propozycje, jak wspomniałem, do budżetu będą. Ogólnie na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego budżetu gdzieś w 70-80%. Czyli jeszcze uważam, że jakieś korekty powinny nastąpić, aby można było być przekonanym, że ta inwestycja czy ten budżet będzie przyjęty no, przez nas
przez
bez żadnych zastrzeżeń.
Kazimierz Łotwiński.
Dochody w tym budżecie na rok 2021 w stosunku do projektu budżetu na rok ubiegły są niższe około 2,5%, rozumiem ze względu na COVID, natomiast wydatki są niższe około 8-9%. Więc wydaje się, że tutaj jeszcze są pewne rezerwy, jeśli chodzi o wydatki. Natomiast moja uwaga jest taka, na plus zapisuję inwestycje drogowe, w tym takie, które są współfinansowane przez rząd. Czyli ta obwodnica Czciela, tak, do autostrady A2, most w Pomorsku, most na Noteci w okolicach miejscowości Gościmiec. Również takie inwestycje jak obwodnice Kosieczyna, Chlastawy, Podmokla. No tam jest jak co roku sporo inwestycji, czy droga przez Miodnicę, które no oczywiście warto, żeby były realizowane i to jest plus. Natomiast moją wątpliwość bardzo dużo wzbudza to, że budżet tak jakby nie zauważał, no oprócz tego zmniejszenia wydatków, tak, nie zauważał tego, że zaplanowane tam różne przedsięwzięcia nie uwzględniają tego, jaką mamy sytuację w związku z COVID-em. Ona jest mało przewidywalna na całym świecie i planowanie eventów z udziałem kilkuset tysięcy osób, kilkudziesięciu tysięcy osób, planowanie wyjazdów targowych, gdzie na takich targach na przykład przewijają się tysiące ludzi dziennie, tam dziesiątki tysięcy na dużych targach dziennie, tak? No jest jakimś nieporozumieniem. I no podam przykład. W 2008 roku prezydenci wielkich miast podwoływali imprezy sylwestrowe, tak? I oni sami wyszli, jak prezydent Wrocławia, na przykład wyszedł do ludzi, powiedział: ludzie, mamy kryzys i nie będzie Sylwestra w tym roku, tak? Ale miał tę odwagę cywilną narazić się, tak? Tym, którzy chcieliby mimo wszystko się bawić, tak? Czyli uważam, że zarząd województwa powinien odważnie wyjść do ludzi, powiedzieć: zrobimy za 2 lata jeszcze lepszą imprezę, tak? Ale teraz niestety nie możemy tego planować ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, tak? No więc tutaj takie trochę to jest mało odpowiedzialne moim zdaniem i to powinno być skorygowane przez sam zarząd województwa, który sam powinien wyjść i powiedzieć: chcielibyśmy to zrobić, no ale zagrożenie jest tak duże, że musimy to przesunąć na za rok.
Panowie, 5 minut nam zostało do końca audycji. Proszę o też szybką odpowiedź. Pytałem na początku samorządnego lubuskiego o współpracę urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego w walce z COVID-em w kontekście chociażby budowy szpitala tymczasowego w Zielonej Górze w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, bo mamy informację, że tę inwestycję uda się szybciej skończyć i ten szpital zacznie funkcjonować i pomagać, bo sprawa jest bardzo ważna. Zbigniew Kołodziej.
Jeśli chodzi o tymczasowy szpital Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, jestem zadowolony, że do tego doszło porozumienie między zarządem województwa a wojewodą Dajczakiem, bo szukanie innego miejsca, to co się dzieje w innych województwach i robienie tymczasowego szpitala, nie wiadomo, praktycznie dużo środków finansowych wtapianie i później to rozbieranie, no to tak troszeczkę nie do końca jest według mnie dobre. Tutaj na pewno bardzo dobra decyzja wspólnej inwestycji, bo też nie ukrywajmy, obserwując sytuację w naszym województwie, często widać, że iskrzy na linii pani marszałek, pan wojewoda, tutaj akurat znieśli się powyżej podziałów i wspólnie dla województwa lubuskiego według mnie podjęli dobrą decyzję, a z drugiej strony dobrze też to, że wcześniej była decyzja sejmiku województwa lubuskiego o budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i dzięki temu już tak jakby budynek stał, tylko kwestia wyposażenia i na pewno będzie służył to dla województwa lubuskiego o COVID-zie. Z tego co wiem, jest informacja, że będzie tak jak było zaplanowane, że to ma być Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, którego tutaj w naszym województwie nie ma. Uważam, że inwestycja jest jak najbardziej wskazana i cieszę się, że nastąpiło porozumienie między władzami samorządowymi i rządowymi.
Kazimierz Łatwiński.
I warto tutaj, czy może nawet trzeba powiedzieć, że też ważne jest, żeby skompletować kadrę dla tego szpitala covidowego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. No tam co prawda zgłosili się studenci, co jest bardzo cenne, tak, ale studenci nie mają pewnych uprawnień, tak, nie mogą pewnych czynności wykonywać. I dlatego no, trzeba apelować, żeby lekarze, pielęgniarki zgłaszali się do tego szpitala, bo rzeczywiście jest to bardzo nowoczesny obiekt. No, on dopiero co został wybudowany, więc warto tutaj znaleźć pracę również na przyszłość, bo ten szpital zmieni potem swój profil, ale on będzie dalej funkcjonował, więc tutaj jest no, taka prośba do przedstawicieli służby zdrowia, żeby rozważyli zatrudnienie w tym szpitalu. Wiemy, że miasto Zielona Góra, wiemy, że prezydent Kaliszuk jeździł do pana wojewody, też proponuje różne inne lokalizacje takie, no, żeby była rezerwa, tak, w razie tego mniej optymistycznego wariantu. Mhm. Oczywiście to Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody w oparciu o instrukcje, o wiedzę i przepisy będzie podejmował decyzję jak najlepszą, a na razie trzeba się koncentrować na pozyskaniu kadry dla tego szpitala covidowego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, no i oczywiście w innych szpitalach, gdzie ten problem występuje, no niestety między innymi dlatego, że nasi lekarze pracują za granicą.
Bardzo dziękuję panom za dyskusję, za rozmowę. Czas nam się niestety skończył. Kazimierz Łatwiński, Klub Prawa i Sprawiedliwości, radny sejmiku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I Zbigniew Kołodziej, również radny sejmiku Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za udział. Życzę wszystkim dużo zdrowia.
I ja naszym słuchaczom dziękuję za wysłuchanie audycji. To była audycja Samorządne Lubuskie. Marcin Kosiński realizował. Ja nazywam się Marcin Sasin. Prowadziłem. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.